Witamy naszych słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I zapraszamy na rozmowy niedokończone. Rozmowy na temat już dzisiaj dotykany w telewizji Trwam. Sytuacja polskiego przemysłu na przykładzie polskiego Ursusa. Nasi goście to pan Andrzej Kieszkowski, przewodniczący NSZZ Solidarność w Ursusie oraz Janusz Mierkowski, członek zarządu NSZZ Solidarność, członek zarządu NSZZ Solidarność w Ursusie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże. No i właśnie tytułem wstępu sytuacja Ursusa, którego już nie ma, tego, który był kiedyś, prawda? Ten sławny Ursus powstał jeszcze przed rokiem 1918. Teraz zaszły tutaj zmiany. No ale o zmianach jeszcze powiemy, ale są ludzie poszkodowani, są ludzie, pracownicy, którym nie zapłacono, zapłacono tylko jakąś część, którą syndyk został, zdołał wydostać. Jaki jest ich status, jaka jest ich sytuacja? Wiemy, że sprawa się bardzo długo ciągnie, reakcji tutaj poważnych nie ma, to tak na początek. A potem też jeszcze powiemy dokładnie, co robicie, co robi Solidarność, jakie są monity, jakie są tutaj wasze listy do chociażby premiera rządu. Ale tak tytułem wstępu dla tych, którzy nie śledzili nas w telewizji Trwam, powiedzmy teraz o tym Ursusie, który już upadł, któremu pozwolono upaść, bo tak trzeba powiedzieć, on sam nie upadł z siebie, tylko po prostu dopuszczono do tego, że nie ma tam pracowników, nie ma tego zakładu. Pan Janusz, bardzo prosimy.
Ursus został już tylko nazwą dzielnicy warszawskiej. Po Ursusie, fabryce, na dobrą sprawę nie ma śladu, a jeżeli to tylko resztki hal, które kiedyś stanowiły ten potężny zakład. Ponad dwa lata temu, w 2010 roku, otrzymaliśmy sądowy nakaz wypłaty zaległych płac i związanych z tym świadczeń, odprawy i tak dalej. Do chwili obecnej udało się komornikowi, bo nawet syndyka nie było, bo upadłości nie uznano, udało się zebrać zaledwie 10% należnej sumy. W dalszym ciągu potrzeba, żeby zaspokoić roszczenia i to, co uzyskaliśmy wyrokiem sądowym, potrzeba jest 1 200 000 około. Te pieniądze już na dobrą sprawę w obecnej sytuacji są dla nas przynajmniej w większości stracone. Komornik, który reprezentuje nas, obiecuje nam, że jeszcze coś tam wyrwie na jakąś znikomą, na jakąś niewielką sumę. Stanowić to będzie może następne 10%, a może i tego nie. Co będzie zresztą, jest wielką niewiadomą. To pytanie należałoby skierować do ludzi, którzy doprowadzili do tej sprzedaży bez wiedzy pracowników, postanowili, że Ursus w Ursusie już nie będzie istniał. My na to pytanie do końca nie znamy odpowiedzi. I to jest niestety bardzo przykre, ponieważ byli pracownicy oczekują od nas, od związku, że jednak jakoś uda nam się zdopingować rządzących do uzyskania należności, które im się należą w świetle prawa. Niestety, prawo w naszym skądinąd pięknym kraju chodzi swoimi drogami. Majątek został rozszabrowany przez Bumar i Bóg raczy wiedzieć, kogo jeszcze. Nie mamy większych szans na uzyskanie 100% należnej nam sumy, czyli tych 1 200 000.
A powiedzmy, za tym się kryją konkretni ludzie, pracownicy, którzy mają rodziny, którzy mają dzieci, którzy mają czynsz do opłacenia i w ogóle chcą żyć. To nie jest tak, że to jest jakieś tam puste powietrze, sprawa się załatwi. Wiem, że tutaj Solidarność w Komisji Fabrycznej pisała list, czy pismo do premiera rządu. Było ich kilka, ostatnie z 9 października. I tutaj ciekawe są liczby, panie przewodniczący, prawda? Może zacytuję fragment. W dniu 26 kwietnia spółka Polmot Warfama S.A. podpisała ze spółką Bumar, spółka ZO, umowę sprzedaży ciągników marki Ursus, poza tym znaków towarowych oraz udziałów spółki Ursus, za łączną kwotę 15 421 tysięcy złotych netto. Przy czym cena sprzedaży znaków towarowych Ursus wyniosła 8 100 tysięcy, a udziały spółki Ursus wyceniono na kwotę 1 zł polski. To jest ciekawe. I nieudolne prowadzenie spółki Ursus, podejmowanie niewłaściwych decyzji przez zarząd, jak i niczym niekontrolowane pozbywanie się majątku spowodowało, iż w najgorszej sytuacji znaleźli się pracownicy. W końcu doszło do takiej sytuacji, że spółka w ogóle przestała wypłacać pensje pracownikom. To jest fragment tutaj tego listu. No i to bardzo ciekawe. 1 zł wyceniono akcje spółki Ursus. No to tylko po to, żeby jak najszybciej te akcje można było po prostu kupić, prawda?
Wiadomo, że ja szerzej przedstawię sytuację, żeby wszyscy zrozumieli, o co tu chodzi, skąd Bumar stał się właścicielem Ursusa. Proszę Państwa, w 2003 roku, pierwszym nawet już, na bazie majątku lubuskich zakładów Ursusa i majątku Agencji Rozwoju Przemysłu, hali produkcyjnej, gdzie było Ursus Spółka z o.o., warte około 100 milionów, agencja pozyskała to z tak zwanych zapewnień kredytowych dla Ursusa. Jak to mówią, przekładali pieniądze z kieszeni do kieszeni. Za poręczenie Ursusowi kredytu agencja brała prowizję. I teraz powstała tak zwana spółka Ursus Spółka z o.o. Montownia zatrudniająca wówczas 360 osób. Bumar był 100% właścicielem. Dodajmy tutaj, że Bumar jest w 90% Skarbu Państwa. I proszę Państwa, w tym czasie Ursus wyprodukował około 2-3 tysięcy ciągników, wielki boom, jakieś małe zyski i desant bumarowski zrzucony do Ursusa tak gospodarował, że w 2000 tam gdzieś 7 roku zarząd ówczesny w Ursusie wyprowadził około 20 milionów złotych. Bumar zamiast wyciągnąć konsekwencje, doniesienie do prokuratury były, nawet agencja od korupcji bada tą sprawę do dnia dzisiejszego, to przeksięgował majątek hali, bo Bumarowi się należy, dofinansował i przeksięgował. Później powołał prezesa nowego w 2009 roku, pana Słonowskiego. I tu, proszę Państwa, bo poprzez decyzję pana ministra Grada ówczesnego, że Ursus musi przedstawić program naprawczy. I zaczęło się od tego, że zrobiliśmy nowy design ciągników z własnych środków, z własnych pieniędzy, gdzie w 2010 roku na Polakrze, na targach kieleckich, nawet dostaliśmy nagrodę za nowy show techniczny traktorów. No ale co się wydarzyło? W 2009 roku prezes Nowak w Ursusie oświadczył jeszcze, dziesiątym, że Ursus jest świetny, że jemu nic nie grozi, że jest bardzo dobrze, będziemy się rozwijać, wprowadzamy 30 milionów kredytu, produkujemy ciągniki. I naraz w 2010 roku ogłasza przetarg na sprzedaż Ursusa. Taki przetarg, że tam gdzieś zadzwonił, tu przedzwonił, ale głównym nabywcą staje się Polmot Warfama. I proszę Państwa, w styczniu gdzieś 11 roku pracownicy i firmy wynajęte przez Polmot Warfama wchodzą do Ursusa, sprawdzają możliwość tej firmy, wydajność tej firmy, finanse tej firmy. Wszystko jest dobrze, przystępują do kupna tegoż Ursusa, gdzie wartość, jak Państwo ojciec przeczytał wcześniej, a najśmieszniejsze z tego wszystkiego, udziały za złotówkę. I co wynika z tego? Wynika z tego, że Polmot Warfama staje się 100% właścicielem Ursusa. Majątek wówczas wyceniany Ursus spółki z o.o. jest około 8-9 milionów. No, do sądu zgłoszenia upadłości, sąd odrzuca upadłość, że do uprowadzenia upadłości potrzeba jest około 11 milionów, a to jest wartość około 9 milionów. Więc proszę Państwa, upadłość zostaje odrzucona, jest likwidator, tylko że wówczas, w tym samym czasie, gdzieś w lipcu, Polmot Warfama sprzedaje udziały Ursusa za też tą samą złotówkę. Tak jak tu piszemy w tym piśmie do pana prezesa Rady Ministrów, Instytutowi Prawa Upadłościowego i Naprawczego Spółki z Lublina za jedną złotówkę. I też, że se tam ta sama spółka staje się typuje likwidatora pana Polankę, ówczesnego prezesa. Jest prowadzona likwidacja Ursusa. Tenże sam prezes występuje do Funduszu Świadczeń Gwarantowanych. Fundusz Świadczeń Gwarantowanych wypłaca tylko częściowo to, co należało się pracownikom z stosunku pracy do Ursus spółki z o.o., a wszystkie sprawy, bo wcześniejsze przejmowanie pracowników z Ursus z innych spółek były przejmowane na zasadzie porozumienia. Fundusz Świadczeń Gwarantowanych tego nie uznaje i zostaje do zapłacenia przez likwidatora. Na co pracownicy, wniosąc sprawę do sądu w marcu, wyrok się uprawomocnił w październiku, 1 października 2013 roku, nie, to już komornik wszedł, 19 marca jest wyrok z 12 roku. Proszę Państwa, na 1 218 000. I teraz, proszę Państwa, wyrok zostaje oddany do komornika sądowego Ryszarda Morica w Warszawie i tenże sam komornik, jak już wchodzi do Ursusa, umówmy się, że likwidatora od czerwca do chwili obecnej nie było w ogóle w zakładzie. Byli tam pracownicy Bumaru i co chcieli, to robili, wyprowadzali z innymi komornikami majątek. I na daną chwilę piszemy znowu do pana prezesa Rady Ministrów, żeby zainteresował się, co się podziało z majątkiem Ursusa. Bo nadal czeka 205 osób, pracowników, po dalsze wynagrodzenie. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pracownicy do chwili obecnej odzyskali z tych należności 1 218 zł, dopiero 400 zł na osobę. A resztę ponieśli koszty, bo komornik tam zainwestował 205 tysięcy, podobnie odzyskał. Ale to poniosło koszty komornicze, sądowe i prawnicze. To jest taka sytuacja. No i na daną chwilę pracownicy jeszcze mają gdzieś do odzyskania średnio około 2000 na osobę.
No właśnie, czyli my tutaj o tym mówimy, o tym konkrecie. A z drugiej strony tak, no trwa kampania medialna, tutaj piszecie, przy oparciu rządu o utworzenia nowej montowni ciągników w Lublinie. Też pod nazwą Ursus, ale Ursus S.A. No i tam są też pracownicy i oni, można powiedzieć, no cóż, może by się jakoś solidaryzowali z tymi zwolnionymi przez upadłość tej spółki, no ale tam też chcą pracy, prawda, i też tej pracy potrzebują. No i jest tu też taka chytra, też bym powiedział, polityka, prawda, stosowana, żeby powiedzieć, no tak, ale tam miejsca pracy są utworzone, tam też są ci, którzy potrzebują, mają rodziny. No tak to, myślę, odbieram. Nie wiem, jak...
Ojcze,
jak...
No, moi drodzy, no, jest sytuacja taka, że na początku października pojechał tam człowiek rządu, no w końcu wicepremier rządu, Jan Piechociński, w tym miesiącu, na początku października. No migawki tam oglądałem w internecie, to widziałem...
Usiadł na traktorze. Tak.
Słucham?
Usiadł na traktorze.
Usiadł na traktorze. Widziałem tylko tam siedzącego ministra na traktorze i jakieś tam traktory. Nie widziałem tam żadnej montowni. Już kilka razy interweniowałem w gazetach, że pokazują niektóre zdjęcia z naszej montowni, z Ursusa, fizycznego tutaj, które z historycznych tam, wiadomo, gdzie się podziały wszystkie materiały, bo umówmy się, że Polmot Warfama nawet w historii w tej chwili Ursusa, jak Państwo wejrzecie na internet, to jest zapiska, że w 2009 roku Ursus uruchomił seryjną produkcję ciągników 37 02, 37 22, 37 24, Euro trójkę Perkinsa, moi drodzy, i modele 50-konnych ciągników, 100-konnych ciągników, proszę Państwa, i to jest wszystko zapisane. A największą dobrocią było to i przełomowym rokiem historii, że firma Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn rolniczym, spółką Polmot Warfama. No, moi drodzy, albo połączyła, zrobiła fuzję tak zwaną, pół na pół i nie wiadomo, kto jest właścicielem, albo po prostu pan Zarajczyk z Polmot Warfama zrobił giszeft. Kupił Ursus za 8 milionów logo, i za złotówkę kupił sobie udziały, które natychmiast odsprzedał. Jeżeli ta spółka wchodziła na giełdę, a mało tego, jeszcze jest tu w historii Ursusa jest napisane, że w 2007 roku Ursus wszedł na giełdę. To zaraz, albo Polmont Warfama wszedł na giełdę, a później się nazwał Ursusem, albo Ursus już wszedł na giełdę i tym pracownikom z 2007 roku należą się udziały w akcjach.
No tak to wygląda. No, poza tym pokazujemy sytuację Ursusa jako tą, która już się stała, prawda? Ale pytamy się, jak to jest w całej polskiej gospodarce, w polskim przemyśle. Panowie, popatrzmy, no Warszawa, FSO również, no Słowacy, Czesi, przepraszam, potrafili sobie poradzić i co prawda weszli w kooperację z Volkswagenem, ale jest Skoda. Dalej jest Skoda, są nowe modele.
Zetor.
I tak. I Zetor mają też, który w Polsce też miał szansę się tutaj połączyć. Patrzymy też na Autosan, również sytuacja tam jest kryzysowa, no nie wiem co jeszcze, no po kolei może bym wszystkie fabryki, które tworzyły
mamy
podzespoły, Wolę, prawda?
Na Woli nie ma już żadnego zakładu. Waryński.
Mamy... A już nie mówię o stoczniach i o kopalniach, które zostały zamknięte.
No niestety.
W tym kierunku idziemy, panie przewodniczący, panowie.
Sytuacja taka, że my nie mamy może szczęścia do rządów. My od 90 roku nie mieliśmy rządu, tak jak wcześniej mówiliśmy w telewizji, że w okresie międzywojennym w Stalowym Wole, jak byłem, to stoi pomnik ministra Kwiatkowskiego. To będę powtarzał wszystkim Polakom, aż zrozumieją, że te rządy popełniły tyle błędów. No wiadomo, w okresie międzywojennym Port Gdynia, Stalowa Wola, zbrojeniówka cała, zakłady, przemysł, rozwój, a od 90 roku do chwili obecnej wyprzedaż majątku, złodziejska prywatyzacja i cały czas się mówi, że w tej chwili ci posłowie, niektórzy już byli, którzy byli w rządzie, żałują, że wcześniej nie zareagowali. I przyznają się, że przemysł żeśmy sprzedali za przysłowiowy złom. No dzisiaj jakieś czynniki dwutlenku węgla, Bóg wie co. Moi drodzy, wjedźcie na Bawarię, to ciemno jest na autostradzie, bo huty dymią. Wszystko jest na pełnym biegu, a my po prostu wszystko wygaszamy, wszystko niszczymy po to, żeby, nie wiem, Polacy jeździli do Anglii. To zresztą, ojcze, zauważyłeś, że na meczu Polska-Anglia było więcej na Wembley Polaków jak Anglików.
A mówiąc tak już, bo może trochę bardziej złośliwie, a Niemcy będą do nas przyjeżdżać, bo nie będzie fabryk, hut, będzie tylko prosty, biedny lud i będzie zieleń, prawda, bo będą lasy czyste, niech będą.
Skansen Europy.
Właśnie. Aż takie wnioski nam przychodzi złożyć. Ale jeszcze raz powiedzmy, jakie były przyczyny, bo to się działo od pewnego czasu, wiemy, że Ursus zaczął przynosić straty, bo tak się to tłumaczy. Był czas, była wielka produkcja, niestety w latach 70., kiedy Polska się też mocno zadłużała, schodziły te traktory, prawda, jak ciepłe bułeczki, były poszukiwane przez polskich rolników, przez zagranicznych. Ile krajów eksportowało te traktory, na przykład C330? Wiemy, że ponad kilkadziesiąt, prawda?
Z tego co ja wiem, to do 150 krajów żeśmy eksportowali.
150 krajów. I co się stało, że nagle po prostu przestały one być modne, że tak powiem. No, nie było popytu na nie. Jaki był tutaj błąd, co zaciążył? Przecież załoga, liczba pracowników ta sama. Ich wykształcenie prawie, że takie same. No bo ciągle linia technologiczna taka sama, nie? No, unowocześniona w tym momencie, ale co się działo? Dlaczego tak się stało, panie przewodniczący?
Proszę ojca, no co ja mogę na ten temat powiedzieć? No, 16 tysięcy, jak się nie mylę, pracowało pracowników w zrzeszeniu przemysłu ciągnikowego, bo to nie tylko był Ursus Warszawski, był Zakład Gorzowski, Nisko, Sulęcin, Chełmno, Odlewnia Lublin. Przecież tam jak w Lublinie sięgnąć, to tam jest około 5 hektarów pod dachem hal, jeszcze po Odlewni Lublin. To był, moi drodzy, sytuacja taka, że w Ursusie nie robiliśmy tylko pasków klinowych, dętek, opon i instalacji elektrycznej. Od śrubki do korbowodu, do wału, nawet żeśmy robili komfortowe kabiny. Wszystko było robione w Ursusie.
Siedzenia, kierownice.
No siedzenia przywoziliśmy z Knurowa akurat. Bo tu nikt nie mówi, wszyscy mówią tak jak interwencja była wcześniej, jak było kupczenie Ursusem, była sytuacja u prezesa Rady Ministrów, u pana premiera Donalda Tuska, że sytuacja Ursusa jest taka, że jest kupczenie Ursusem. A ile tam pracowników robi? No około 300. żeśmy się ostatnio zgromadzili do montowni, a resztę to były zakłady kooperujące, polskie zakłady, gdzie z Polski ściągaliśmy skrzynie, podwozie, wszystko ciągnęliśmy z Polski. To premier odpowiedział, że znajdą sobie robotę w Warszawie. Taka była interwencja premiera. I to my nadal teraz piszemy. To niech chociaż doprowadzi do tego, żeby tym ludziom zapłacić odprawy należne z kodeksu pracy, wynagrodzenie. No zobaczymy, jaka będzie to też reakcja. No myślę, że z PSL-u pan wicepremier Piechociński ruszy go serce, stanie przed lusterkiem i pomyśli, że no może źle zrobiłem, że pojechałem reklamować już nowy Ursus, a ze starego jeszcze nie zadbałem i może w końcu doprowadzi do jakiejś sytuacji, że pracownicy będą mieli zapłacone wynagrodzenie.
Bo teraz wam już o nic nie chodzi jako Związkowi Solidarność, tylko to, żeby zapłacić to wynagrodzenie już wypracowane pracownikom, bo już wskrzesić się nic tam nie da.
Ojcze, ja powiem tylko jedną rzecz.
Dobrze mówię? Bo już nie da nic.
To, co my żeśmy zrobili w ostatnich 3 latach interwencją do ministra, ja ministra Bodzanowskiego przekonywałem w obecności członków Solidarności 2 godziny, że jest właścicielem Ursusa. Za to dostał, że sprzedał Ursus, to dostał ministrem się później. No taka była rzeczywistość. My żeśmy interweniowali u premiera, w Bumarze. My wszędzie naprawdę, gdzie tylko, jak to diabeł nie może, to posłał wysłanników Ursusa, żeby ratować Ursus. Teraz to tylko może być taka sytuacja, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli by przyszły polskie rządy, polskie władze, można jeszcze Ursus odbudować. Nie mówmy, że nie. Wszystko można jest do zrobienia. Na gołej ziemi powstają zakłady pracy i można robić i produkować. U nas w Ursusie jest zasób ludzki. Są inżynierowie jeszcze, którzy gdzieś tam pracę znaleźli. Są pracownicy, którzy montowali te ciągniki z wieloletnim stażem. Są ludzie, naprawdę, to jest zasób wiedzy ludzkiej i można by to wszystko odbudować, choć dobrej woli trzeba.
Myślę, że przyczyną upadku Ursusa jest również to, że był zaniedbywany przez wiele lat. Myśl techniczna, zakład doświadczalny, który jest, że tak powiem, najistotniejszą komórką w każdym dużym zakładzie technicznym, został coraz bardziej spłaszczany, coraz więcej ludzi zwalniano. Próbował ktoś oszczędzać na tym. To musiało się odbić na jakości, na nowoczesności. Nie, przepraszam, nie na jakości, na nowoczesności naszych wyrobów. Zakłady wiodące jak John Deere mają potężne laboratoria, które i my kiedyś mieliśmy. Dzisiaj zostało po nim tylko grunt. I w ten sposób najpierw niszcząc kadrę inżynieryjną, niszcząc zakład doświadczalny, doprowadzano, że nasz wyrób rzeczywiście przestawał być konkurencyjny w stosunku do tych zakładów z tak zwanym high-tech, dobrze rozwiniętych, jak właśnie John Deere, zakłady zrzeszone w New Holland. I przez wiele lat taka gospodarka spowodowała, że w pewnym momencie nasze ciągniki zaczęły się rzeczywiście trochę mniej, gorzej sprzedawać. Ale to nie była wina załogi ludzi tam pracujących, bo ludzie, którzy tam pracowali przez wiele lat. W okresie, kiedy ten zakład był jednym z najlepszych zakładów w Europie, jak i później, kiedy zaczął podupadać. Jest to po prostu wina ówczesnych władz wszelkiego autoramentu.
Moi drodzy, ja bym jeszcze dołożył jedną kwestię, że wiecie państwo, że w 90 roku, jeżeli nastąpiła ta tak sławna transformacja, czy jak to nazwać, jak kto chce, niech sobie ją nazywa, to za Ursusem pociągnęły się długi. Długi typu obłożenia postawienia nowej fabryki Ursus. W latach 70. Ursus podpisał porozumienie z Fergusonem na temat wdrożenia nowoczesnego ciągnika, no w ten czas jeszcze na gwintach calowych, ale Fergusona, i została zakupiona licencja. Pod tą licencję były wzięte potężne kredyty, wybudowanie potężnych hal. Moi drodzy, Ursus opiewał 100 hektarów gruntów. Zakup nowoczesnych maszyn i później po 90 roku ten całe zadłużenie, chociaż fizyczne może było o połowę mniejsze, ale całe zadłużenie zostało dopisane Ursusowi i ciągnął się za Ursusem calutki czas. I w pewnym momencie, tak jak było w innych zakładach wprowadzane oddłużanie, to pamiętajcie Państwo, że każde jedno oddłużenie wiązało się z dochodem dla fabryki. Powiększało to zadłużenie. Oddłużenie powiększało zadłużenie, bo płaciło podatek dochodowy. I później, ale musimy też wiedzieć, że Ursus stworzył czterocylindrowy silnik, stworzył ciągnik 4512, zrobił rozwój, później było trochę zachwiania, ale w ostatnich latach, to jest w 10-9 roku, wspomniałem wcześniej, ten nowy design ciągników, które zdobyły medale na kieleckich targach, to był zrobiony za nasze pieniądze i te sylwetki, które w tej chwili pan minister się z nimi fotografował, to nie są inne jak te, co były opracowane w ostatnich latach w Ursusie. To jest nowy design Ursusa. Tylko wywalenia tyle pieniędzy z własnych środków i środków pożyczanych w Ursusie. Dlaczego nie zostało wdrożone to produkcja w Ursusie, tylko została sprzedana do Polmotu Warfama, uruchomiona w Lublinie. To nas bardzo dziwi. No ale moi drodzy, pan prezes Nowak, my nawet żeśmy pismo do niego wystosowali. Proszę Państwa, jak umowa została podpisana w czerwcu, to 7 lipca na łonach prasy i internetu nie kto inny jak prezes Edward Nowak stwierdził, że został oszukany przez Polmot Warfama, bo twierdził, że te trzy umowy, sprzedaż udziałów, sprzedaż logo i sprzedaż ciągników są nierozdzielne. Nierozdzielne i że produkcja będzie w Ursusie. Ja Państwu chciałem przypomnieć, że my wówczas mieliśmy przygotowane na produkcję 200 ciągników do Nigerii. Kupiłem od śrubki do siedzenia i ta produkcja została zaniechana. Te części zostały sprzedane na złom, a Bumar zapłacił około 2 milionów na pewno kar umownych, które by starczyły w zupełności na uregulowanie spraw pracowniczych.
Czyli tak wygląda historia Ursusa w kontekście właśnie też spraw, o których panowie mówią. Tutaj mamy w tle Bumar i nowy Ursus S.A. A wszystko to jest w kontekście, patrząc sytuację całego polskiego przemysłu. Tutaj przykład Ursusa jest taki bardzo, bardzo wymowny. Nie wiem, czy jeszcze coś jest do dodania takiego ważnego, czy możemy już przejść do rozmów z naszymi słuchaczami?
No bardzo byśmy prosili, może.
Dobrze, a więc czekamy jak zawsze na rozmowy. Telefony na pewno będą już czynne i są czynne. 655 23 55, 655 23 56. To jest numer dla Polski Północnej i Południowej. Dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66. Dwa telefony w naszej rodzinie do Polski, do studia gratis tutaj do nas. 536 600 100, 536 200, przepraszam. I nasi goście, przypomnę, Andrzej Kieszkowski, przewodniczący NSZZ Solidarność w Ursusie, pan Janusz Miarkowski, członek zarządu NSZZ Solidarność.
Oh.
drodzy Państwo, rozmawiamy 25 minut po 22. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
W sprawie Ursusa, tak?
Tak, witamy. Kto jest z nami? Jak pan ma na imię?
Franciszek z Zakopanego.
Panie Franciszku,
proszę
słucham
pana, więc tak jak zawsze w bagno zachodnie angielskie się wpieprzyli, a mieli dobre traktory Ursusy i Zetory, idealne, do 200 państw wychodziły. Mapę widziałem w Warszawie, w Zjednoczeniu, gdzie te traktory kupowano. Cały świat kupował Ursusy i Zetory, a wpierdolili...
Panie Franciszku, ale wie pan co, umawiamy się, bo nerwy są nerwami, ale trzeba też wiedzieć, no, że no, po prostu kiedy mówić pewne słowa, no bo słuchają nas może jeszcze dzieci, może w ogóle kultura osobista jest ważna, więc napięcie sytuacyjne jest, ale język też jest ważny. Niech pan uważa na słowa, żeby po prostu się no, szanować tych, którzy nas słuchają. To jest tak, jak wchodzimy do mieszkania, to nam nie przeszkadza, że mamy buty ubrudzone błotem, no ale może gospodarzowi przeszkadza, prawda, że mu wejdziemy na dywan. Także mimo wszystko może pan ma rację w tych treściach, ale szanujmy się. Rzeczywiście no, produkcja była wielka, była znana, zresztą te C330 no, to weszły po prostu, prawda, na rynki Polski, nie tylko. I do dzisiaj przecież możemy je jeszcze widzieć, chociaż niektórzy już szukają części. Nie wiem, czy panowie się odniosą?
Tak. No C330 to zrobił furorę z tego tytułu, że to był nazywany jak to ciągnik ciapek, dwucylindrowy, wysokoprężny silnik, 28 koni. Proszę państwa, służący rolnikowi zarówno w ogrodzie, w sadzie, mocny ciągnik z uciągiem i służył, jak to mówię, do upraw rzędowych, w małych gospodarstwach, tak jak w górach. Wiecie państwo, że tam pozdrawiamy góry. Bardzo w górach widzieliśmy dużo 30 tych samoróbków właśnie na bazie silników C330. Także serdecznie pozdrawiamy górali. Oni na pewno będą tęsknić za polskim przemysłem, za polskim ciągnikiem, bo dużo i Fergusonów brali, i C330. No nie wiem, czy będą w stanie się przerzucić na inne ciągniki, ale to zobaczymy.
No Władimir, co?
Pozdrawiamy serdecznie i myślę, że dążmy do tego, żeby odtworzyć ten cały majątek.
Tak, rzeczywiście. Trzeba tutaj wspomnieć, że pierwsze C330 pojawiły się w 1967 roku i chodzą do dzisiaj po polach użytkowników, którzy o nie potrafili zadbać. A jest to ciągnik o wyjątkowo prostej konstrukcji, jednak niezwykle wytrzymały. To nie był u pracowników Ursusa pomysł wprowadzenie licencji. My mieliśmy świetne ciągniki z tak zwanej rodziny U, opracowane od początku do końca. Niestety, zamiast je dofinansować, ktoś w tamtym czasie uznał, że lepiej będzie ekonomicznie i będzie zakupić licencję. I no niestety, skutek jest taki, że tych ciągników, mimo że do dzisiaj jest wspominany, 30 jest wspominana bardzo sympatycznie, nie produkowaliśmy, a można je było unowocześniać, bo tu trzeba dodać, Indie kupiły od nas licencję. Do dzisiaj te 30 są w Indiach produkowane, ba, sprowadzane do Polski, oczywiście pod inną nazwą, inną cechą.
I ceną,
ale,
tak.
I ceną, oczywiście. I unowocześnione, no bo w międzyczasie, proszę policzyć, ile lat upłynęło, szybko 45, tak?
Już można klimatyzację zrobić, to za problem teraz.
Oczywiście.
W kabinie.
I to nawet świadczy o tym, że gdzieś ten Ursus został źle potraktowany.
Moi drodzy, ja będę z maniakiem, uporem maniaka mówił, że Ferguson, zakup jaki został, zostaliśmy przedstawiony pod ścianą. Nasi inżynierowie przerobili gwinty calowe na metryczne, udoskonalili silnik czterocylindrowy. Swojego czasu byłem przedstawicielem handlowym. U rolników polskich powstała taka wić i taki styl. Ciągnie jak wół, pije jak dziecko. I tym ciągnikiem się już szczycili. Potrzebował tylko ulepszonej skrzyni. Co zostało, to już robione, bo na bazie tam włoskiej skrzyni żeśmy zaczęli napęd robić. nowy design, nowy wygląd, nadążając za innymi ciągnikami. Tylko tak jak wcześniej mówimy, że Boomer, nie wiadomo skąd wziął Boomer Ursus. Wiem tylko jedną rzecz, że zagadnienie Boomeru było wprowadzenie inwestora Steyera. Steyer, który produkował też mocne, duże ciągniki, wprowadzenie do Ursusa. I nie pod kątem ciągników, tylko pod kątem wozu pancernego. Miał być zakupiony wóz pancerny do Polski, do zbrojenia. Ale że został kupiony wóz pancerny fiński, Steyer został odrzucony, Offset został odrzucony, Steyer wyszedł z polskiego rynku i w Boomerze został Ursus. I wówczas było hulaj, dusza, piekła nie ma. Ursus został wysysany majątek, wstrzymywana produkcja, Boomer przejął handel i tak nas wyprowadził, że wydoił cały majątek, wprowadzał takie rządy, tak jak powiedziałem wcześniej, 20 milionów zostało na lewe faktury wyprowadzone. Gdzie były władze Boomeru, gdzie były rady nadzorcze, wszędzie są winne związki zawodowe, to my żeśmy pisali do ministra Grada, do premierów, do władcy tej Polski i co wyszło? Że dzisiaj Ursus został przekupczony. To nie jest handel, to jest giszeft. Jeszcze raz będę powtarzał. A ciągniki były dobre i tylko wystarczy się nadążyć za techniką i rozwoju.
Kolejny telefon ubieramy, bardzo prosimy, mamy połączenie z naszym słuchaczem. Pan Grzegorz jest, halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy.
Witamy, szczęść Boże.
Chciałbym tutaj na początku może to, co słyszę, to jest bardzo przygnębiające i smutne, ale jest i optymizm, bo tu pan przewodniczący mówi, że jednak da się coś odbudować, da się odzyskać polski przemysł i to jest jakaś szansa, prawda? Tylko najpierw musielibyśmy sobie powiedzieć, dlaczego tak się stało, bo te ostatnie lata no to jest jakby całkowite zakłamanie i wmawianie Polakom, że Polska to jest taki kraj, który może być krajem usługowym, prawda? Możemy tutaj robić piękne rzeczy, głównie banki, głównie usługi, hipermarkety, robić zakupy wspaniałe w tanich sklepach. Natomiast ten przemysł to tak nie do końca jest potrzebny i to jest jedno wielkie kłamstwo. To wmówiono nam, Polakom, bo to się przewijało w mediach przez wiele lat. No i tego są efekty teraz, prawda? Tu Ursus, FSO, to co się dzieje w Warszawie, w ogóle to jest pustynia przemysłowa całkowita się robi. Kolejne zakłady mają problemy, bo my mówimy o tych wielkich zakładach, ale na przykład z ostatnich dni dosłownie sytuacja, gdzie Mennica Polska jest w jakiś sposób zagrożona, może nie upadłością, ale też zwolnieniami pracowników, ponieważ Narodowy Bank Polski wpadł na pomysł, żeby grosz 2 i 5 groszówki ogłosić przetarg i zaprosił do tego przetargu firmy kanadyjską, fińską i brytyjską, czyli kuriozum w ogóle światowe. Mając polską mennicę tutaj na miejscu, ogłasza się przetarg, nie wiem w ogóle w jakim celu i całkowite nieporozumienie. Tutaj myślę, że to, co mówią panowie, no jest jakby obrazem gospodarki, ale też trzeba by znaleźć osoby odpowiedzialne, bo jeżeli my nie znajdziemy, ciągle mówimy o tym, że ktoś coś robi, prawda, ktoś coś zrobił, ale to jest tak sprytnie zrobione, że sytuacja jest tak pogmatwana właśnie na przykładzie Ursusa, że nikogo nie można złapać za rękę, prawda, bo to, co pan przewodniczący tu mówi, to praktycznie tam przewija się kilka nazwisk, ale tak do końca nie wiadomo, kto do tego doprowadził. Ministerstwo Skarbu Państwa zachowuje się w Polsce mniej więcej jako pośrednik przy sprzedaży. Nie ma gospodarza, nie ma, rząd nie jest gospodarzem tego majątku, tylko rząd ma firmy, ma spółki Skarbu Państwa, i uważa za swoje zadanie, że znaleźć na nie kupca. I to jest efekt między innymi Ursusa, prawda? Znaleziono kupca, tylko znaleziono kupca, ale nie na zakład, nie na produkcję, nie na ogromne hale, nie na tych pracowników, którzy dalej by tutaj, fachowców, którzy dalej by produkowali ten polski bardzo dobry ciągnik, tylko znaleziono kupca na sam znak, prawda? Czyli znowu ten PR jakby jest najważniejszy, no bo znak jest wypromowany przez te wiele, wiele lat. Zatem, jak usłyszałem, za symboliczną złotówkę, prawda, tego znaku się pozbywamy. A ciągniki, czy one są już produkowane w Polsce, czy składane z jakichś tam części, to już nieważne. No ważne, że dokonano tej transakcji. Ja bym tu miał takie pytanie też, no, żeby panowie też spróbowali odpowiedzieć na pytanie właśnie, po pierwsze, czy rząd, czy ktokolwiek próbował tu pomóc w tej sytuacji, czy ktoś taki był, kto próbował ratować tą sytuację, no i może właśnie te osoby odpowiedzialne, bo widzimy, że prokuratura, sądy nie działają. Ci ludzie są pozbawieni pensji. To są też dramaty jakieś ludzkie, prawda? Bo my mówimy, no tam, że zaległości jest po 2000 na osobę, ale przecież wielu tych ludzi już teraz nie ma pracy, więc oni są w sytuacji takiej, że praktycznie jakby degradacja rodziny, też są na bezrobociu, czyli obciążają budżet państwa w jakiś sposób, czyli nas, podatników. Czyli to jest no, jeden wielki przekręt. I pytanie jest takie właśnie, po pierwsze, jednak spróbować znaleźć osoby odpowiedzialne, zdefiniować, kto dokładnie do tego doprowadził. I pytanie takie też, no co zrobiło państwo, żeby tą sytuację w jakiś sposób uratować? Wiem tu na to drugie pytanie, że tutaj będzie oczywiście odpowiedź, że państwo to w ogóle niewiele robi teraz, bo jest tak jakby rozmontowane, że praktycznie przygląda się biernie temu, co się dzieje, a nawet pewnym procesom negatywnym pomaga. Ale może ja bym prosił może w tym kierunku, jeśli można, jakąś taką odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu Grzegorzowi. Pozdrawiamy serdecznie.
No może ja zacznę od tego, że żebyśmy byli niegołosłowni, to proszę państwa, my żeśmy w 2011 roku w lipcu rozesłali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, uzasadniając trzystronicowo, i żeśmy wysłali do premiera Donalda Tuska, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do prezesa Rady Ministrów, do ministra Skarbu Państwa, prezesa Bumaru, do zarządu Bumaru, ministra Skarbu. Proszę państwa, my żeśmy wysłali do NIK-u, do prokuratora generalnego, pana Seremeta. I żeśmy wszystko wysłali, opisując całą sytuację z między innymi okradaniem tego Ursusa od w 2009 roku, tych wyprowadzeniu 20 milionów, to dostaliśmy odpowiedź jedną, że w tamtej sprawie są prowadzone dochodzenie w sprawie wyprowadzenia 20 milionów z Ursusa. Nawet dostaliśmy na piśmie, że są prowadzone listy gończe. I żeby było śmieszniej, że jeden z tych członków zarządów za dwa dni przyszedł do nas i spytał się, co tam słychać w Ursusie. A my dostaliśmy dzień wcześniej od prokuratora zawiadomienie, że za nim są listy gończe. No takie mamy państwo prawa. Powinniśmy zadzwonić, żeby przyjechali i odebrali gościa od nas z biura. Później, proszę państwa, jak żeśmy wysłali te wszystkie pisma, sekretariat prokuratora rejonowy Warszawy, Ochota w Warszawie zawiadamia, że sprawa niezgłoszenia wniosku o upadłości spółki handlowej i postanowienie prokuratury rejonowej Warszawy Ochota z 29.2.11 zostało zakończone postępowanie i umorzenia dochodzenia. Zarówno Najwyższa Izba Kontroli, Departament Strategii Kontroli odpowiedziało nam, że nie widzą uchybień, a najważniejszą rzeczą, że NIK jest naczelnym organem kontroli państwa, który przeprowadza kontrole problemowe przede wszystkim w oparciu o zatwierdzenie przez kolegium NIK-u planu pracy. No proszę państwa, no NIK ma plan jakiś i nie byliśmy w preliminarzu akurat Ursusa. I wszyscy po prostu zostawili sprawę Ursusa, żeby nie dochodzić i nie dociekać prawdy. Ja tylko wiem, że Polmot Warfama ma strasznie duże lobby polityczne, jeżeli Ursus kupił, a najważniejszą rzeczą, moi drodzy, to była tylko wielka zmowa jeszcze medialna, bo każde jedno pismo zawiadamiające czy premiera, czy ministra skarbu wysyłaliśmy do mediów. To jak wiecie państwo dobrze, że jedna audycja tylko radia, telewizji Trwam była nagrana przed budynkiem Ursusa i cicho, cicho nic. Tak to się robi w państwie prawa.
Tak samo i demokratyczne tutaj mechanizmy są gaszone, prawda? Modele demokracji no po prostu niwelowane, że nie idźmy do wyborów, do referendum, po co? Bo to wszystko jest bardzo tak ręcznie sterowane i jak się podoba. Pan Janusz?
Można tu jeszcze dodać, że próbowaliśmy niemalże prywatnych kanałów, żeby wpłynąć na to, żeby ktoś się zainteresował tym, w jaki sposób upadały nasze zakłady. Występowaliśmy do kilku posłów z prośbą o interpelację poselską. Te interpelacje były złożone. Odpowiedzi otrzymaliśmy enigmatyczne i właściwie niewiele wnoszącego. Cały czas stosowano metodę spychową. Tak się to dawniej mówiło. I efekty takie, jakie są, czyli żadne. Przykro.
No. Kolejny telefon odbieramy, bo mamy telefony, mamy naszych słuchaczy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto i skąd jest z nami?
Mówi Tomek z Mazowieckiego.
Słuchamy, panie Tomasz.
No tutaj pan z Solidarności sięgał do dwudziestolecia międzywojennego, no ale tu myślę, że można sięgnąć trochę bliżej, no do okresu powojennego. No byliśmy po wojnie, 6 milionów chyba nas zginęło, kraj zrównany z ziemią, Warszawa i w ogóle całe państwo. Wchodzą nam Rusy z NKWD na głowę i przez 20 lat powstaje jakieś to państwo, no. Powstają huty, porty, zakłady, osiedla, Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki. Gierek jakoś tam odbudował ten Zamek Królewski. No i mówię, i to wszystko z ruskimi z NKWD na głowie. No a teraz powiedzmy minęło 20 lat, czy tam 25 od tych przewrotów. I pan Balcerowicz, jak go widzę w telewizji, go tam nieraz ktoś zapyta o prywatyzację. No to on wtedy mówi, pokażcie kto zrobił lepiej, no. No i tak to wygląda, no.
No pan mnie nie słuchał, może w telewizji trwam, proszę pana, my żeśmy poruszyli ten temat właśnie, że uważamy, ja bynajmniej uważam, że hitlerowskie Niemcy nie zrobili tyle szkody, to co zostało zrobione w ostatnich 20 latach. Bo jak państwo wiecie, że Ursus ma swoją historię.
Czy bardziej chodziło o to, może nie, bo to jest wielkie uogólnienie. Szkodę wielką zrobili, tylko jeśli chodzi o to, że zostawili Ursus na przykład mniej zniszczony, prawda?
Tak, że dało się go... Ojcze, dokończę i wątek będzie się zgadzał.
Bo to zabrzmiało, jakbyśmy całą historię
nie,
Polski
ale jednak... Ursus powstał w 1907 roku, był tak zwaną armaturą, później przeszedł do produkcji pierwszego ciągnika w 18 roku, ale proszę pana, chcę panu powiedzieć, że w 1947 roku, jak to polscy inżynierowie wrócili z wojny, pracownicy odkurzyli maszyny i już powstał w 1947 roku C-45. To proszę sobie wyobrazić, jaki był potencjał ludzki, jakie było pozwolenie, ale było pozwolenie i wola wówczas rządzących i chęć ludzi. A dzisiaj jest, proszę państwa, tak. Chęć ludzi jest, bo pracownicy Ursusa byli chętni do pracy. Ale woli ze strony rządzących nie było żadnych. Tu ojciec puścił tą melodię w przerwie. Proszę państwa, od razu mi się skojarzyło stulecie Ursusa. W 93 roku było obchody stulecia Ursusa, gdzie na obchodach był wówczas premierem Waldemar Pawlak, minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Tak mile nas wspominał, że on się cieszy, że sam u ojca jeździł traktorem 60 i życzyłby Ursusowi najlepszego. Ale kiedy ja się do niego zgłosiłem w sprawie Ursusa, jak był ministrem gospodarki, to scedowany zostałem do takiego pana wiceministra Bogdana się nazywał. Tak człowiek się przejął, mówi, że to jest merytoryczna obrona zakładu, że to jest słuszne sprawy, w dobrym kierunku idziemy i nam strasznie pomoże. Proszę państwa, w ciągu 2 tygodni tenże pan minister Bogdan został zniesiony z Departamentu do Spraw Przemysłu, przeniesiony do jakiejś tam, nie wiem, innego działania, a dodali panie panienkę na wiceministra, która w ogóle nie miała pojęcia o Przemyślu. No takie mamy rzeczywistości, no.
Pan wspomniał o tym, że w latach późniejszych po wojnie Ursus był równie świetny. Tak, proszę pana, ma pan rację. Zostały wybudowane zakłady od podstaw. Ursus w latach 70., przełom 70., 80. był, już to powtarzałem kiedyś, drugą inwestycją w Polsce po Hucie Katowice. To było coś potężnego. Wybudowano nowe hale, powstawiano maszyny, które miały tworzyć potęgę tej firmy. Te maszyny często jeszcze nawet nie rozpakowane, dzisiaj sprzedano do Indii, dzisiaj tam produkują na nich ciągniki. Po prostu ten zakład, te pieniądze zostały rozjechane. Śladu nie ma po tym, co miało być w Ursusie. My naprawdę mieliśmy plany potężne. Komuś bardzo zależało na tym, żeby stało się z Ursusem to, co się stało. Żeby się stało z polskim przemysłem to, co się stało. Dzisiaj jeżdżę Skodą Fabia. To jest prawie na wszystkich elementach są cechy Volkswagena, ale znaczek jest Fabia. Władze czeskie umiały zadbać o tą markę. O polską markę też zadbały. W tej chwili na tureckich ciągnikach nakleja się znak Ursusa.
Czy to jest przykład. To jest właśnie przykład. Tak. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, kolejny nasz słuchacz. Proszę bardzo.
No niestety, to jeszcze raz ja. Bo...
Kto?
Tomek z Mazowieckiego.
A, ostatnio. Pan Tomek, bo myślałem, że pan ten, który na początku. Dobrze. Panie Tomku, co jeszcze pan dopowie?
Bo mnie rozłączyło i aha, jakoś tak próbowałem, no i udało mi się drugi raz połączyć. No proszę ojca, no bo tak, jestem już tam wieloletnim słuchaczem Radia Maryja, kilkunastoletnim. I tak przez długi czas to właśnie, jak byli politycy, powiedzmy, z prawej strony, to zawsze jakoś to było tak, że to jest nieudolność, że to jakieś tam tego. Dopiero od pół roku czy od roku, chyba pierwszy raz to było powiedziane, że to są jakieś tam celowa robota, jak Szyszko był. No i trochę to późno, no bo tak jak mówię, przez kilkanaście lat to przeważnie słyszałem, że to wynika z jakiejś nieudolności, no. No i myślę, że tego czasu się już tam za bardzo nie nadrobi, no bo jest takie przysłowie, że psy czekają, karawana idzie dalej, tylko mi się tak kiedyś skojarzyło, że tutaj idzie karawana złodziei i wynosi co tylko się da przez x lat, a tutaj powiedzmy te prawicowe psy próbują szczekać i obudzić gospodarza, który jest, no nie wiem, zamroczony, którym jest suweren, czyli naród, no.
A kto jest gospodarzem według pana?
No właśnie mówię, że zamroczony naród i te psy tak szczekają i próbują tego gospodarza, żeby się ocknął trochę.
Świetne porównanie. Koniecznie tak. Trzeba je zapamiętać.
Pozdrawiamy, panie Tomaszu. W takim razie już wszystko.
Już nie będę się próbował łączyć. Dziękuję.
Dobrze, już wszystko. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. I mamy telefon. Halo, proszę bardzo, kolejny.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Proszę bardzo.
Tak, jest.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja uważam, że najpierw by trzeba było zlustrować wymiar sprawiedliwości, żeby po prostu w tym kraju się zmieniło. Największym błędem moim zdaniem było wzięcie licencji Fergusona i nie pójście z Indiami na współpracę Ursusa. Wtedy byśmy byli podbili świat tymi ciągnikami. Ale tu Zachód sobie założył, dał 100 milionów dolarów na rozbicie naszego przemysłu i tu w pierwszej kolejności powinno się rozliczyć Bolka i na najwyższym dźwigu w Stoczni Gdańskiej, jak Janosika powiesić.
Panie Włodzimierzu, ale bardzo proszę, bo widzi pan powie zdanie, a za chwilę powie, że w Radiu Maryja będą mówić, że nawołujemy do nienawiści, mowa nienawiści. Nigdzie tak nie jest, żeby kogoś takim Zawsze po to jest sąd, żeby ocenił, po to jest sąd, żeby zweryfikował. Chociażby nie wiadomo, co było, to musimy przyjąć pod uwagę. Takie to sobie możemy mówić, żeby to zrobić. Ja myślę, że to są granice sensowności mówienia, panowie, prawda? Wiemy, co jest konkretnego albo mniej jasnego. Do tego trzeba dojść albo udowodnić winę, a potem dopiero osąd. Pozdrawiamy, bardzo prosimy. Komentarz czy telefon?
Proszę pana, ja chciałbym panu tylko powiedzieć, że ja nadmieniłem wcześniej, że mimo obdarzeni zostaliśmy licencją Fergusona, to jednak sobie z tym wszystkim poradziliśmy. Została zbudowana montownia na cały, jak to mówią, układ warszawski dla ciągników. Olbrzymie hale do dużej produkcji, ale nasi inżynierowie z tym sobie poradzili. Przez 10 lat, jak państwo zauważyliście, do 90 roku nie wolno było ruszyć licencji Fergusona, bo takie były umowy. Ale później nasi inżynierowie doprowadzili do rozwoju czterocylindrowego ciągnika, do rozwoju nowej technologii. I proszę państwa, i ostatnie, jeszcze raz mówię, w 2010 roku na targach dostaliśmy nagrody za nowy design i opracowanie sylwetki ciągnika. Nie gorszy od Zetora, nie gorszy od John Deere'a. Zaokrąglona, piękna sylwetka ciągnika. Nowe zasady działania hydrauliki zewnętrznej, wewnętrznej. I to już było to, tylko że wierzcie mi państwo, my wypompowaliśmy swoje środki własne, zakładowe, gdzie mieliśmy później zapewnienie przez właściciela Bumar, że mieliśmy to produkować. A zamiast produkować, to przekupczyli nas do Polmotu. I Polmot dostał nową technologię ciągników gotową, gdzie nawet ona nie robią ich chyba w Lublinie. Bo takie ciągniki, zarówno ci Turcy, którzy wcześniej u nas w Polsce byli, założyli małą montownię i na napędzie walmetowskim robią w Turcji ciągniki, które są, znajdują się w tej chwili podobne do sylwetki Ursusa w Warszawie czy gdzieś tam w Polsce.
I kolejny telefon odbieramy, rozmawiamy z naszymi gośćmi. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Boże.
Szczęść Boże, Lita.
Ja mam tutaj... Chciałem porozmawiać o ciągnikach.
Ale trochę za wesoło, wie pan, panuje, tak wesoło chyba nie jest. No chyba, że pan jest wesoły z innych powodów, no to niech ta wesołość może panu przejdzie do rana. Natomiast my chcemy się skupić poważnie na temacie, który dzisiaj podejmujemy. Mówimy na przykładzie Ursusa, upadku Ursusa, o polskiej gospodarce całościowo też. Patrząc, bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Marek z Błonia mówi.
Szczęść Boże, panie Marku, bardzo prosimy.
No, mieszkam w Błoniu, koło Warszawy.
Witamy.
No, widziałem wielokrotnie, byłem na zakładach Ursus i starałem się o pracę tam również. Widziałem również Ursus jeszcze niedawno, przed moją tragedią osobistą. Byłem też na tych halach, widziałem, kto tam się zainstalował, co robi, prawda. Widziałem resztki właśnie zakładu Ursus. Jest przykro, że tak wielki zakład, tak zatrudniający kilkanaście tysięcy ludzi w ogóle w całej Polsce, a tu w Warszawie, no nie potrafię powiedzieć, ale pociągi, proszę ojca, pociągi dowożące pracowników z okolic Warszawy, nawet z bardzo daleka, były pełne. Te pociągi jeździły co 15 minut w porze porannej. I to jest tragedia dla naszego narodu. Straciliśmy pracę. Ludzie stracili pracę, rodziny straciły, głowy rodzin straciły pracę, prawda? To jest tragedia. No i powtórzę to, co mówię od wielu, wielu, być może miesięcy w Radiu Maryja. Polska, w Polsce jest uwłaszczany. Naród, znaczy ci, co rządzą w tej chwili, uwłaszczają się na naszym majątku. Między innymi Ursus jest tego przykładem. Wszystkie stocznie. I to nie jest lamentowanie. To nie jest lamentowanie. Mówię to do ojca Tadeusza, który kiedyś mnie skarcił, że ja lamentuję. Nie, musimy być świadomi tego, co się dzieje w Polsce. I Ursus jest najlepszym przykładem. Z kilkunastu tysięcy ludzi w Polsce, ilu was zostało, panowie, Solidarności? Ja trochę jestem rozżalony na was, bo wy mówicie i trochę tak trochę jak we mgle się poruszacie. Bo jest was 250 osób, nie możecie dojść swego, piszecie listy do premiera. Po co wy piszecie listy do tego człowieka? Powiedzcie mi, wytłumaczcie mi, po co wy piszecie listy do niegodziwego człowieka, który was nie słucha i od sześciu lat rządzi i pytam się, co on takiego zrobił dobrego, żebyście wy mieli jeszcze odwagę pisać do niego listy. Jakie listy, panowie? Panowie, obudźcie się. Jakie listy? Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Marku, szczęść Boże. No, trochę emocje.
Ja może to powiem panu, że proszę pana, ja pana rozumiem, że pan tak mówi, że to Tuska, listów nie pisać tego, to ja panu poszerzę to dalej, że ja uważam, że tak jak kiedyś mówili, że Radom i Ursus to warchoły, wiecie państwo, za 76 rok, to już przy okrągłym stole zostało podpisane, że taki Ursus ma nie istnieć z tego tytułu za czerwiec 76, później za te manifestacje. Państwo żeście albo się przyzwyczaili, albo zapomnieli, że 90 rok to było nic, tylko Ursus był na ulicach walcząc o polski przemysł, nie tylko o sam swój Ursus. Bo sprawa Ursusa to była, jak to, czubek góry lodowej. To, co się miało dziać z przemysłem. Ta cała złodziejska prywatyzacja, która nastąpiła, to, co mówiłem wcześniej w telewizji Trwam i mówię teraz w Radiu Maryja, że już niektórzy posłowie, którzy wcześniej byli w Sejmie, mówią, że żałują, bo żeśmy przemysł sprzedali za złom, zlikwidowali. Tu dopiero jest płacz, że ludzie, którzy rządzili, mieli prawo głosowania ustawą, doprowadzili do tego, a teraz żałują. My nie mamy czego się wstydzić. My jako Solidarność Ursusowska, zarówno wcześniej, jak i teraz, to co mogliśmy, to robiliśmy. Jeszcze raz powtarzam, lobby pana Zarajczyka i Polmotu Warfama polityczne jest tak duże, że nie było siły poprzez nasze interwencje oderwać tego. A kto nam pomógł? No kto? Z prawa, z lewa? Ktokolwiek? Czy ktoś się upomniał o Ursus? Nawet medialna zmowa była, jeszcze raz powtarzam.
Tak, o różnych swoich akcjach próbowaliśmy zainteresować przeróżne media. Od lewa do prawa, nawet do tych lewicowych, do których nie mamy zbyt wiele sentymentu. Żadnego odzewu poza Radio Marią i Telewizją Trwam. Nasza rola rzeczywiście jest ciężka, ponieważ jest nas... To znaczy, teraz już nie ma nas na dobrą sprawę wcale, ale w ostatnim akordzie stanowiliśmy 220-osobowy zespół. Cóż ten zespół może sam zrobić? Byliśmy pod wszystkimi możliwymi urzędami. Żeby zrobić tłum, każdy z nas dzierżył w ręku transparent. Żądamy tego i owego. Ale było nas ciągle za mało. Niestety, stało się rzecz straszna, że razem z przemysłem, z rozbiciem przemysłu w tym kraju, również rozbito duże kompleksy załogi. I dzisiaj, pan słusznie mówi, że do Ursusa dojeżdżały specjalne pociągi. Jak ktoś przypadkowy pasażer nie mógł się dostać, jechali tylko pracownicy Ursusa.
Peron północny powstał Ursusa.
Peron północny w Ursusie powstał tylko dla pracowników Ursusa. Dziękuję.
Zbudujemy wam autostrady, sami przecież nie dacie rady. Pomoc od żółtego brata dla krajów trzeciego świata. Zbudujemy wam autostrady, sami przecież nie dacie rady. Pomoc od żółtego brata dla krajów trzeciego świata.
Sit in the car, you feel like a star, you feel so good. You feel like in Hollywood. You sit in the car, you feel like a star. You feel super. Smoking cigar, you feel like Gary Cooper.
Autostrada będzie fajna, autostrada made in China. Autostrada bez usterek, tak jak chciał towarzysz Gierek. Jego głos oddali słyszę, pomożecie towarzysze. Pomożemy, płynie do was Chin, wielki yellow submarine.
You sit in the car, you feel like a star, you feel so good. Feel like in Hollywood. You sit in the car, smoking cigar, you feel like a star. Drinking vino, you feel like Rudy Valentino.
Przypłyniemy w wasze strony, milion albo dwa miliony, w tym demograficznym wyżu dla każdego miska ryżu. Już bilety mam na finał, finał Polska, Ukraina. Może się wyrażę jaśniej, Euro 2012. Zbudujemy wam piękną i nową, żółtą tarczę antyrakietową. Z Polski aż do Ukrainy zbudujemy wam drugie Chiny. My pastroim Yellow Submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine. My pastroim żółty parachot, a Rosji Chinese parachot. Jeszcze kiedyś dożyjemy lat, dożyjemy lat, dożyjemy lat, kiedy żółty będzie cały świat, żółty będzie cały świat. Jedźcie ryż państwo, jedźcie ryż, a będziecie mieli bardziej skośne oczy. Jedźcie ryż, na razie tylko ryż, a na potem problem warkoczy. A to się może przydać, to się jeszcze kiedyś może przydać. Lepiej teraz trochę wyjść.
No tak sarkastycznie trochę, ale nie wiem, czy nie prorocko śpiewał Andrzej Rosiewicz. Zbudujemy autostradę, a my odbieramy telefony i rozmawiamy o polskiej gospodarce, polskim przemyśle, na przykładzie Ursusa. Mamy telefon, bardzo proszę, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy, Warszawa Brudno.
Kłaniamy się.
Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i panów. No trochę oglądałem w telewizji, no i teraz słucham to, co panowie mówią. Więc co chciałem jeszcze do tego dodać, może nie mam jakiegoś takiego, prawda, pełnego rozeznania co do zakładów Ursus i jak tego, no wiem ogólnie, bo jestem, pochodzę z wielopokoleniowej rodziny warszawskiej, więc pojęcie jakieś ogólnie mam, jaka skala była i jaki to zakład potężny był. No ale niestety ta tak zwana prywatyzacja, bo to jest w ogóle jakiś monstrum to powiedzenie. Ja chciałem powiedzieć ojcu Janusu i panom, chciałem powiedzieć, że ja często przejeżdżam, jeżdżę trochę po Warszawie, jestem w podeszłym wieku, co prawda, ale środkami komunikacji. I na przykład na ulicy Szwedzkiej w Warszawie, to panowie na pewno znają, przecież chyba pierwszy, o ile dobrze pamiętam, sprywatyzowany tak zwany zakład Polena na Szwedzkiej, taka niejaka pani Polańska była dyrektorem. I w tych od iluś lat, jak ja jeżdżę, to tylko widzę tak coraz gorzej ten budynek wygląda, szyby powybijane, stoi niszczeje. Kora, która też potężny zakład odzieżowy na teren polskiej. Pamiętam, na trzy zmiany praca szła odzież polska, zupełnie dobra. Eksport był do różnych państw, nawet do państw zachodnich. I na miejscu Kory osiedle mieszkaniowe stoi na teren polskiej. Polskie zakłady optyczne rozbierają 100 mil na Gocławski pad. Zakłady wytwórcze aparatury rozdzielczej na Gocławski, to były te zakłady imienia Dymitrowa, o ile dobrze pamiętam. Nic nie ma, żadnego przemysłu. Ale jeszcze chwileczkę jedno chciałem powiedzieć. Proszę panów, ja kiedyś, to już parę lat temu oglądałem, panowie przecież tą postać znacie, pan Wrzodak, który był u was przecież chyba przewodniczącym Solidarności i był posłem do Sejmu naszego. I ja widziałem kiedyś, pan Wrzodak zabierał głos, wziął do ręki książeczkę i mówi, proszę państwa, proszę, książka, autor Leszek Balcerowicz. Tytuł: Wyższość gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną. Pan Balcerowicz żadnego przygotowania nie miał, bo ja na studiach, będąc na Wydziale Prawa i Administracji, musiałem, no bo wiadomo, dwa semestry miałem ekonomię polityczną socjalizmu, to włos się jeżył. To się włos jeżył, to jakieś z księżyca wzięte w ogóle pojęcia i tak dalej, które zresztą mamy najlepszy dowód, nigdzie na świecie się nie sprawdziły. Prawda? I jak taki człowiek tam zatrudnił za olbrzymie pieniądze jakiegoś tam Zaksa, czy może ja źle wymawiam, czy coś takiego, olbrzymie pieniądze wziął tutaj, biedę do kraju wprowadził przy tym, a te prywatyzacje to panowie wiedzą, słyszeliście panowie, co z lotem, miliony euro czy tam dolarów, prawda, bo pan Czempiński tam pomagał w prywatyzacji, czy ktoś inny, więc mamy obraz PKP, jak wygląda teraz. Także ten. I jeszcze chciałem ojcu Januszu już na zakończenie.
Tak, już pan Jerzy powoli i tak, bo chcemy jeszcze oddać głos.
Już ojcu Januszu kończę, bo wiem, że inni czekają. Ojcu Januszu, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. W tym roku obchodzę 20-lecie, kiedy przestałem czytać Gazetę Wyborczą. Bo nie pamiętam już w tej chwili, jaki to był artykuł, w 93 roku na pewno, przeczytałem jeszcze raz, nie, to już nie dla mnie. I przestałem zupełnie to. I tak nie oglądam prawie... zupełnie, ojcze Janusz, już kończę, tak. Zupełnie nie oglądam nigdy TVN-u, Polsatu, i tamtych innych tych stacji. Przyroda, geografia, seriale jakieś tam, powiedzmy, nad Niemnem, Znachor i tak dalej, chociaż znam na pamięć, ale trudno. Bardzo, bardzo serdecznie panów pozdrawiam, współczuję tej sytuacji. Ojcze Januszu, również ojca bardzo serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Jerzy, dziękuję bardzo. Dobra. No, Pan Jerzy się nam tutaj przypomniał i LOT, i PKP, właśnie, proszę bardzo.
No właśnie, ja myślę, że tu pozazdrościć konsekwencji, to każdy Polak powinien umieć rozliczać, to co my zawsze mówimy, rozliczać i być konsekwentny, to dojdziemy do skutku. Ja panu tylko chcę nadmienić, że bardzo dobrze, że pan wspomniał Balcerowicza. To, co mówiłem na wstępie, że Ursus ten balast wziął z czasów komuny ze 300 milionów i później miał tylko jeszcze, jak miał oddłużenie, to jeszcze miał dołożenie, bo z tego oddłużenia płacił podatki. Ten balast się pod piwki Balcerowicza, to się wszystko ciągło za cały czas za Ursusem i proszę państwa, rozliczani byliśmy z produkcji ciągników, na jedną osobę mieliśmy 7 ciągników rocznie, czy coś w tym rodzaju. To jest nieprawdą. Holdingi typu John Deere, New Holland nam zaractwo takie przynieśli i tłumaczyli głupotę. A dzisiaj ja wiem doskonale, że John Deere, New Holland mają fabryki po 100 hektarów, zarówno postawili w Chinach i produkują ciągniki. Nie da się stworzyć 5 ludźmi ciągnika. To jest cykl produkcyjny około 3 miesięcy, żeby powstał ciągnik. To są ciężej jest zrobić ciągnik jak samochód. I nasi rządzący tego nie zrozumieli, bo nie było dobrej woli, żeby Ursus istniał.
Pan Janusz, zdanie czy kolejny telefon?
Tak, z wielu powodów następują upadki dużych zakładów. Między innymi jednym chyba z najważniejszych powodów to jest, żeby można było łatwiej sterować tym społeczeństwem. Ponieważ duże zakłady stanowiły zawsze zagrożenie dla rządzących. I tak wydaje mi się, doprowadzono do upadku nie tylko Ursusa,
Stocznia Gdańska, przecież ona była
wszystkie te wielkie zakłady,
na początku,
które...
była ukarana, kiedy przyjeżdżał premier, tam był wtedy Rakowski, prawda, to wtedy obiecał tak jakby, że jej nie będzie. Bo duże zakłady, duże skupiska robotników, wiemy o co tu chodzi, prawda?
Można wyjść na ulicę. To, co tutaj było wspomniane wcześniej, dzisiaj Ursus, zanim upadł, zatrudniał 200 osób. Co może zrobić 200 osób? Kto będzie słuchał tych 200 osób?
Proszę Państwa, ja tylko chciałbym dodać jeszcze, że może robimy, nie robimy, coście robili, mogą zarzucać wszystkie rzeczy ludzie. Tylko tu punkt siedzenia z punktu widzenia. Jak się było w Ursusie, ja tylko chcę przypomnieć, że w 2007 roku polskie rządy działające w ten czas w Bumarze, zarządy chciały wprowadzić firmę turecką Uzel. Tak jak w telewizji Trwam wspomniałem wcześniej, że zarzucano, że wchodziła do Polski, do polskiego przemysłu ciągnikowo firma Akko, handlująca na całym świecie. No, firma Akko wchodziła na takiej zasadzie, że sprawdziła polski rynek, polskich dealerów i jakby chciała wejść, to by weszła. Gdyby gwarantowała, że to będzie produkcja ciągników, że będą zatrudnieni ludzie. A oni tylko sprawdzili rynek i odfrunęli. A Uzel, jeżeli my żeśmy stanęli do rozmów z Uzelem jako związek zawodowy, właśnie mieliśmy zapewniony pakt socjalny, chcieliśmy zobaczyć, co taka firma potrafi. I teraz została stworzona spółka Ursus International przy udziale Turka i Turek strasznie chciał przejąć ludzi, przejąć zakład, a my żeśmy stawali twardo, że ludzie nie przejdą do Ursus International, bo w umowie mieliśmy dostęp do umowy, do transakcji z Uzelem. Było zapewnione, że Uzel zainwestuje w Ursusie 50 milionów. Że Uzel zapewni pracownikom wynagrodzenie, że Uzel zapewni pracownikom zatrudnienie i że będzie produkcja w Warszawie. Do tej umowy ostatniej nie mieliśmy dostępu, nie mieliśmy wejścia, nie dostaliśmy paktu socjalnego, nie było żadnych, proszę Państwa, zabezpieczeń. I teraz, dlaczego Uzel nie weszedł do Warszawy? Dlatego, że związki zawodowe zarówno z ludźmi się nie zgodzili przejść do Uzela, bo nie zagwarantował inwestycji w Warszawie. I później trzymaliśmy tą sprawę 4 miesiące, aż w końcu Uzel upadł. Co się okazało? Że właśnie Uzel pod Ursus chciał wziąć kredyty z banków światowych, żeby siebie ratować. My żeśmy uratowali Ursus od Uzela po to, żebyśmy teraz znowu wpadli w inny wir. Pod Polmot Warfama i się wszyscy szczycą, że to jest polska firma. Tylko jak polska firma, że w Warszawie nie ma produkcji, a w Lublinie jest pod znakiem zapytania.
Pracownicy Ursusa, gdyby doszło do tej transakcji z Uzelem, straciliby pracę dużo, dużo, parę lat wcześniej. 3 lata prawie wcześniej. Ponieważ wiadomo było, że kapitał, który oni obiecywali, to był, tak jak tu kolega wspomniał, 50 milionów. Natomiast spółkę International powołali z minimalnym wkładem przy tej wielkości spółki 50 tysięcy. I okazało się, że to były jedyne pieniądze zainwestowane w Ursusie, w Polsce.
I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, halo. Halo, halo, prosimy.
Halo, tak? Radio Maryja.
Radio Maryja, jest pan na antenie, bardzo proszę.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I
mówi Jerzy z Podwyżkowa, pracownik, były pracownik 25-letnim stażem pracy. Pracowałem na montażu. Byłem na serwisie w Szwecji, w tym Finlandii i te ciągniki, ja chcę powiedzieć, bo jak żeśmy rozmawiali ze Szwedami, bo tam sprzedawali te ciągniki i ten Rumunii Uniwersale, to mówili, mamy wspaniałą konstrukcję. Jeszcze tylko troszkę ją unowocześnić. To było coś wspaniałego. Człowiek był dumny, jak rozmawiał o tym produkcie, którego ja robiłem również, bo tam od 1963 roku jestem dzisiaj na emeryturze. Naprawdę Ursus mi się po nocach śnił. Jak pojechałem, zobaczyłem, co oni zrobili w tym wielkim narodowym majątek. To nie mogłem sobie, nie mogłem do siebie dojść. To zrobili łobuzy bezwzględni. To, co oni zrobili, to była celowa robota. To był wielki zamach na polski majątek, polską gospodarkę narodową. Przecież to było coś pięknego. Ten fabryka 16 tysięcy. Robiliśmy niesamowicie ilości bardzo, które sobie wszyscy chwalili. I nasi rolnicy, te małe ciągniki, bo pracowałem, montowałem jej 30 i 28 jeszcze było, 25 się skończyło, 28, 30. Także tutaj panowie z Solidarności ja już tam tak się oderwałem od Ursusa, nie mam tego kontaktu, bo już mam 70 lat, prawda, bo tam na Ursynowie mieszkanie otrzymałem z fabryki. Naprawdę ta fabryka mi dała w życiu bardzo dużo. To jak mi koledzy mówią, bo jak jeszcze miałem kontakty, mówi, słuchaj, zamordowaliśmy, mówi, matkę karmiącą. To jest matka, która była nas karmiła. Także tutaj jestem bardzo mocno rozczulony tym. Aż mówić nie mogę. Halo?
Tak, panie Jerzy, słyszymy bardzo
słyszymy,
dobrze.
Słyszymy, tak. Panie Jerzy.
Tak, nie będę długo mówił, bo wiem, że ciężko się dodzwonić i było do was. Także wszystkich tam pozdrawiam serdecznie i no Panie myślę, Bogiem. Bo tak mam nadzieję, że się odrodził Ursus. Ta wspaniała marka, naprawdę to jest...
Cieszymy się, że pan ma taką nadzieję, panie Jerzy.
Coś robi, ale ten Ursus... Ja mam całą historię, tu książkę tutaj kiedyś opisał, no stary komunista... Orłowski, on był redaktorem Sztandaru, Zielonego Sztandaru, bo to było takie coś, ja tutaj mam. Nawet swoim znajomym, co nie wiedzą, nie znają historii Ursusa, to im przedstawiam, co to jest Ursus. Co to był Ursus, naprawdę. Boli mnie to, co w kraju się dzieje, to nie mogę tego. Udzielam się tu jak mogę na terenie powiatu Wysków, bo tutaj się już przeniosłem na stare lata, bo stąd, chociaż stąd nie pochodzę, ale tu mam na działce domyk. I chodzę, jeżdżę na spotkania, jestem pisowcem, słucham Radia Maryja od bardzo wielu lat i to mnie tylko trzyma przy życiu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Jerzy, wszystkiego dobrego życzymy i dobrej nocy, niech pan nas jeszcze słucha, ale już panowie oddajemy głos gościom. Komentarz,
no cóż, panie Jerzy, ja tylko panu współczuję i co mogę powiedzieć, sam sobie współczuję. Też przepracowałem ponad 30 lat w Ursusie. Jest sytuacja taka, że ludziom starszym to ja mówię, że nie chodźcie na Ursus, bo jak popatrzycie na te zgliszcza, to wam serce pęknie. Bo taka jest rzeczywistość. To, co zrobione zostało z Ursusem, to jest naprawdę żal. Żal, że taka fabryka po prostu została zniszczona, zrujnowana. Ale dziękuję panu za takie słowo, że pan jeszcze wierzy jako człowiek, jak to mówią, tej starej daty, że Ursus się odbuduje. Warszawski.
Też mamy taką nadzieję i osobiście czuję się bardzo wzruszony właśnie takimi wypowiedziami na temat zakładu, z którym byłem również związany przez całe dorosłe życie. I mam podobny stosunek. Nigdy nie przypuszczałem, że będę jednym z ostatnich pracowników tego zakładu. Wtedy, kiedy wchodziłem przez bramę potężnego zakładu w 1965 roku, o wszystkim myślałem. Różnie się o tym zakładzie mówiło, ale nigdy nie przypuszczałem, że będę jednym z ostatnich, który gasi światło, jak się to mówi. Niestety tak się stało. Niemniej rzeczywiście również mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odżyje ten zakład, świetność, którą ze sobą reprezentował.
A ci, co do tego doprowadzili, zostaną rozliczeni, bo to jest najważniejsze.
Tak jest. Thank you.
23 minuty po 20 minut po 23. Powoli będziemy kończyć naszą audycję na temat sytuacji polskiej gospodarki na przykładzie Ursusa, kiedyś prężnego, mocnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, maszyny, ciągniki, tak potocznie zwane traktory, ale nie tylko, inne też rzeczy, silniki, motopompy i tak dalej. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy to przedsiębiorstwo nie istnieje, zostało sprywatyzowane i powstał Ursus S.A. Dobrze mówię, patrzę na pana tutaj Andrzeja, że kiwa głową. Natomiast
Ursus S.A. w Lublinie.
Tak, ale sytuacja robotników, sytuacja pracowników, ich rodziny, przecież to są pieniądze, na które zapracowali. To nie są jakieś odprawy, prawda? To nie są jakieś premie na przyszłość, tylko to są pieniądze, które się im należą, bo pracowali i teraz ich nie ma. I to jest dzisiaj też ten personalny taki aspekt tej sytuacji.
Moi drodzy, no na zakończenie to chciałbym tylko powiedzieć, że Ursus bynajmniej był chroniony przez Solidarność, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie wolno zarzucać Solidarności, że to tak jak Solidarności zarzuca się tą całą transformację. Solidarności zarzuca się rozwalenie Ursusa. Solidarności zarzuca się rozwalenie stoczni. Wszędzie była Solidarność. Moi drodzy, my żeśmy po prostu zawierzyli w 80 roku, że i robotnicy na więcej przegrali. Ja dzisiaj wiem, że 21 postulatów jest dzisiaj bardziej aktualne jak w 80 roku. Ursusowska Solidarność nie poniosła małych strat. Pamiętajmy jeszcze o świętej pamięci Andrzeju Krzepkowskim, dziennikarzu, naszego redaktora, który został zamordowany w Ursusie. Proszę Państwa, pamiętajmy o tych wszystkich ludziach, którzy zostali wyrzuceni na bruk. Pamiętajmy o ludziach z 76 roku, którzy ponieśli. Nigdy nie udowodniono śmierci ludzi w Ursusie, ale jeżeli ludzie, około 5 osób wróciło we wrześniu z więzień i poumierało, to znaczy, że były ofiary śmiertelne. My musieliśmy wykupić pomnik 76 czerwca po to, żeby upamiętać tamte wydarzenia, bo się nikt po niego nie schylił, ani Urząd Miasta, ani zakłady, tylko Solidarność się schyliła, żeby wykupić ten pomnik. Dlatego nie wolno zarzucać niektórych rzeczy, że nic żeśmy nie zrobili. Proszę Państwa, w niektórych sytuacjach ludzie są po prostu nawet wśród przyjaciół kilka, z jedy i wilka. I to trzeba zrozumieć. Ja byłem na wielu godzinach przesłuchaniach. Ja żyłem nadzieją, że prokuratura polska, że agencje CBA robią dobrą robotę, że wyjdzie na jaw wszystkie nieuchybienia Ursusa, że przestępcy zostaną schwytani, osadzeni w więzieniu, gdzie ich miejsce. Proszę Państwa, później dostajemy świstek papieru z tych organów, sprawa umorzona, nie ma winnych. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że za tego rządu został zniesiony paragraf działania na szkodę firmy. Jak Państwo nie wiecie. To są sytuacje, z którymi my się zdarzamy. Ja tylko chciałbym pozdrowić wszystkich pracowników Ursusa byłych, tych, którzy by stanowili trzon 16 tysięcy, 5 tysięcy, 2 tysięcy i tych, co 200 i tych, co oczekują dzisiaj na pensję, też chcę pozdrowić. I liczmy na to, że znajdzie się sprawiedliwość i znajdzie się takie rządy, znajdą się takie organy, które wobec winnych wyciągną konsekwencje, a pracownicy dostaną to, co im jest należne. My nie będziemy się prosić, nie będziemy ubolewać, bo to nam się należy jak chłopu grunt. To jest rzeczywistość. A ursusowscy ludzie, tak jak wszystkim teraz tłumaczę, co tam teraz jest? Jeszcze jest Solidarność, która powstała na bazie ludzkości. Na ludzkich sercach. To są ludzie jeszcze, to są nasi emeryci, to są nasi byli pracownicy, to są ludzie w tej chwili na bezrobociu, to są ludzie rozrzuceni do firm, tam gdzie nie ma jeszcze Solidarności. Jesteśmy terytorialną komisją zakładową. Staramy się to wszystko jeszcze odzyskać. Wiecie Państwo, że dzisiaj jeszcze musimy prowadzić sprawy dla ludzi, którzy mają tak zwane warunki szkodliwe, a nie mogą uzyskać statutu emeryta. Dlaczego? Bo ZUS im odrzuca te warunki. My musimy chodzić po sądach i wywalczać wszystkie sprawy. Dlatego naprawdę serdecznie życzę, chciałbym pozdrowić i swoją rodzinę, wszystkich mieszkańców Ursusa, Sochaczewa, wszystkich państwów Kacprzaków, Swamułek, jak to tam przy Puszczy Kampinoskiej, tam gdzie można jeszcze partyzantkę zrobić, wszystkich znajomych, koła przyjaciół Radia Maria. Po prostu wiwat i do przodu nie możemy się dawać, bo jak zaczniemy rozpaczać, rozpłakiwać, to nic z tego nie będzie. A na dodatek musimy to wszystko rozliczać. Jak nie będziemy, nie nauczymy się rozliczać i nie będziemy mieli takiego odpowiedzialności z tą kartką na każde wybory, to to będzie mieli takie kwiatki jak ostatnio w Warszawie, gdzie wszyscy są rozczarowani, co się wydarzyło w Warszawie. Po prostu lenistwo. Usiedliśmy na laurach, usiedliśmy zamiast iść, byle karteczkę, można iść na spacer z rodziną, wrzucić i byśmy mieli jeden krok do przodu. Z Panem Bogiem naprawdę serdecznie życzę i liczmy na to, że to wszystko zostanie odzyskane.
Dziękujemy. Pan Andrzej Kieszkowski, przypomnę, przewodniczący NSZZ Solidarność w Ursusie, ale to już jak nie ma Ursusa, to jest związek w Ursusie? Jest, bo są ludzie. Bo są ludzie poszkodowani i są ludzie,
tak jest,
tu pracownicy, którzy mają tą łączność jeszcze z wami właśnie.
Jest to jeszcze komisja fabryczna numer 1 zarejestrowana w regionie Mazowsze.
Prosto i jasno. Dziękuję bardzo.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Mamy nadzieję, że rządzący, którzy w swojej większości uważają, że mają rodowód solidarnościowy, będą się kiedyś wstydzić za to, co uczynili z tego pięknego kraju, który ma wszystkie warunki ku temu, żeby mieć krajem przysłowiowo miodem i mlekiem płynący. Dziękuję.
Jeszcze na koniec chciałbym ojcu podziękować i całym tu kadrze Radia Maria pozdrowić od pracowników, bo to jest jedyne media. Życzymy wszystkiego dobrego, żeby trwały, jak telewizja trwa, Radio Maria, bo tu są media jeszcze, których można powiedzieć to, co nas boli. My mamy naprawdę, to na sobie poznaliśmy. Dzisiaj się wszyscy dziwią, skąd to się wzięło? Bo to jest cicha zmowa. Cicha zmowa medialna, żeby o Ursusie nic nie mówić, tak go przekupczyć. Zauważcie państwo, niedawno było nas 200 tysięcy ludzi na Warszawie, Solidarności, innych związków zawodowych. Zobaczcie, dzisiaj minęło 2 tygodnie po tym wielkim zrywie. Czy ktoś o tym wspomnie? Które media o tym wspomną? Nie, bo to znowu jest cicha zmowa, żeby nie docenić pracowników.
I dla wszystkich raz jeszcze szczególnie myślimy o tych pracownikach, którzy stracili pracę, którym jest ciężko, o wszystkich też związkowcach i nie tylko. Może ta piosenka, która dodawała tyle nieraz sił i otuchy w trudnych czasach, pamiętamy, Mury dla wszystkich, dobrze?
O, ja bym powiedział, serdeczne, że ojczyzna.
Ojczyzna też, dawała już mury, siłę.
Na Żoliborzu, tak jak u księdza Jerzego, mamy teraz 19 października rocznicę.
Ale niech
ja
będą,
pamiętam te czasy.
Mury niech też będą, panie
Mury
Andrzej.
Niech będą, a ojcze, pamiętaj,
niech rodą, ojczyzna. Ten mur.
Czas rwany kajdany.
I młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał oklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą. krwi kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat.
Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam.
Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk.